Debata prezydencka.
I tak, proszę Państwa, jest godzina 18.01. Jesteśmy w Dworze Polskim we Wrocławiu, na rynku wrocławskim naprzeciwko ratusza, a właśnie o ten gabinet prezydenta jest debata. Słyszę jakiś pogłos, który mnie niepokoi i możemy zlikwidować ten pogłos i wtedy będzie dużo lepiej. To jest tak, trzecia debata, którą Radio Wnet prowadzi. Byliśmy w Łodzi, byliśmy w Białymstoku, byliśmy i jesteśmy we Wrocławiu. Dwór Polski, rynek pod numerem 5 na pierwszym piętrze. Są jeszcze wolne miejsca, więc jeżeli ktoś nas słucha we Wrocławiu, zapraszamy serdecznie tutaj na naszą trzecią debatę. Debatę wspólnie przygotowaną przez Radio Wnet i Wrocławski Info. To jest nowy, od dziś funkcjonujący we Wrocławiu portal, którego założyciel stoi koło mnie, Janusz Rzeczkowski, redaktor. Janusz Rzeczkowski, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Po co nowy portal we Wrocławiu?
Bo Wrocław jest pięknym miastem, które jest warte opisywania i im więcej mediów, im więcej punktów spojrzenia na stolicę Dolnego Śląska, tym lepiej.
To prawda, teraz będzie, w czasie naszej debaty będzie 5 punktów widzenia na to, co powinno się wydarzyć we Wrocławiu. Przede wszystkim witam publiczność, może w pierwszej kolejności witam słuchaczy Radia Wnet. Udowodnijmy, że jesteśmy tutaj razem. Transmitujemy to wszystko na żywo w Radiu Wnet, a potem będą Państwo mogli obejrzeć naszą debatę na kanale YouTube Radia Wnet i wnet po zakończeniu się tej debaty ten program, ta debata będzie możliwa do obejrzenia. To jeszcze tylko przypomnę, że wolność słuchania wymaga wspierania. Radio jest wolne, niezależne i każdy mecenas, każdy kapitan, każdy marynarz, bo jesteśmy żółtą łodzią podwodną, proszę Państwa, więc każdy marynarz jest w cenie, każdego zachęcamy. A teraz przywitamy naszych gości.
Tak jest, przywitajmy bohaterów dzisiejszej debaty, kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w samorządzie Wrocławia. Miejsce pierwsze na liście to pani posłanka Izabela Bodnar. Dzień dobry, kłaniamy się. To dodam jeszcze KKW, Trzecia Droga, PSL, Polska 2050, Szymona Hołowni. Numer dwa na liście to pan Robert Sebastian Grzechnik, KWW, Konfederacja, PJJ, bezpartyjny. Numer trzy, szanowni państwo, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Łukasz Kasztelowicz. Numer 4 to Komitet Wyborczy, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy i mamy tutaj pana Jerzego Andrzeja Michalaka. Na miejscu piątym, kiedy otrzymacie państwo listę do głosowania, Komitet Wyborczy Wyborców Wrocławianie dla Wrocławian i tutaj pan Grzegorz Tomasz Prigan. Zaproszenie do udziału w debacie otrzymał również urzędujący prezydent Jacek Sutryk, ale jak widzicie państwo, jego miejsce jest puste. Czekamy, gdyby zmienił zdanie, to przyjmiemy go tutaj oczywiście również w polskim dworze. KWW Jacek Sutryk, Lewica i Samorządowcy, to jest miejsce szóste na liście.
Który zresztą zyskał poparcie Donalda Tuska. Przez chwilę było zamieszanie z tym poparciem, ale od wczoraj, jeśli się nie mylę, to poparcie oficjalne jest. Jest zdjęcie Donalda Tuska z kandydatem Jackiem Sutrykiem. Ale może naszą debatę zacznijmy od pewnego podsumowania, bo na ogół jest tak, że jak ktoś kończy swoje urzędowanie, to ma taki moment, w którym składa sprawozdanie ze swojej działalności. Mówi, to jest mój bilans zamknięcia. To i to osiągnąłem. To pytanie, może najpierw do pana Roberta Grzechnika z Konfederacji, bo jest radnym, kiedyś był radnym, z tego co wiem, radnym wybranym na liście PiS-u, teraz jest przedstawicielem i kandydatem Konfederacji. Czy Jacek Sutryk powiedział, w jakim stanie po 5 latach swojego urzędowania zostawia Wrocław? Czy było takie spotkanie, czy było takie sprawozdanie?
Znaczy, no Jacek Sutryk tego nie musi mówić, bo wszyscy to widzimy. To tak po pierwsze. Po drugie, to startowałem jako członek partii Nowa Nadzieja i to nie jest żadną tajemnicą i od początku do końca w Radzie Miasta głosowałem według własnego sumienia i warto o tym pamiętać. Jako jedyny w Polsce z Nowej Nadziei dostałem się do dużego miasta, do Rady. Więc też warto o tym wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o te ostatnie 5 lat, no to konkretem jest choćby to, że zadłużyliśmy się o dodatkowe 2 miliardy jako miasto. Większość inwestycji we Wrocławiu, która została zrealizowana, to są inwestycje albo z pożyczonych pieniędzy, albo ze sprzedanego majątku, bo gdzieś mniej więcej w tej kwocie właśnie zrealizowaliśmy inwestycji w ostatnich 5 latach, więc no, weszliśmy w stagnację. Żyje nam się coraz trudniej. Wrocławianie to widzą. Jest naprawdę ciężko przejechać przez miasto. Usługi komunalne są coraz droższe. Jeżeli ta władza się utrzyma lub i tej władzy podobna zostanie wybrana, no to możemy spodziewać się tego, że za 5 lat Wrocław będzie nieprzejezdny, że samochodem w zasadzie tu się nie będzie dało jeździć. Być może hulajnogą czy rowerem będziemy musieli się poruszać, bo z MPK też mamy problemy. Jazda MPK dzisiaj to jest jak hazard, szanowni państwo. Człowiek wyjeżdża i nigdy nie wie, czy dojedzie, czy nie. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to
no dobrze,
mamy z tym
ale dlaczego? Ale dobrze, bo to cały program pan przedstawia, mamy dużo czasu i dużo kandydatów.
No, pan prosił o podsumowanie tego, co się wydarzyło w tej kadencji, więc mówię o to, jaka jest zmiana.
Tak, zapytałem się, czy Jacek Sutryk przedstawił takie podsumowanie. Nie przedstawił takiego podsumowania. Pan powiedział, jaki Wrocław jest, to każdy widzi, co zrobił pan Sutryk. I teraz może dajmy tutaj pani Izabeli Bodnar też odpowiedź na to pytanie. W jakim stanie zostawił pan Sutryk, czy zostawia pan Sutryk Wrocław?
5,5 roku rządów obecnego prezydenta Jacka Sutryka spowodowało, że wszyscy wrocławianie mamy poczucie, myślę, ogromnego rozczarowania. Może dlatego, że byliśmy wcześniej trochę rozpieszczeni tym szybkim rozwojem, tym postępem, tym poczuciem wyjątkowości naszego miasta i wyjątkowości nas, mieszkańców, więc jakby czuliśmy, że ci poprzedni wielcy prezydenci, którzy prowadzili przez ostatnie dekady nasze miasto, od lat 90. wyprowadzili je z tego ponurego krajobrazu socrealizmu, dawali nam poczucie, że idziemy do przodu. Od kilku lat wszyscy wrocławianie, i to jest powszechne uczucie, mamy wrażenie, że się zatrzymaliśmy w miejscu. Pan prezydent Sutryk przed Radą Miasta nie wygłosił podsumowania swojej kadencji, ale wygłaszał ją na Facebooku. I ja bardzo mocno przysłuchiwałam się temu podsumowaniu, bo byłam ciekawa, na ile pan Jacek Sutryk powie, że na przykład w takim, a w takim stopniu zrealizowałem strategię, którą sobie postawiłem. No tak się robi w biznesie, tak się robi przy realizacji projektów. No Wrocław to jest wielki rozwój miasta, to jest wielki projekt. Okazało się, że tam nie ma żadnej strategii, że tam nie było żadnej wizji, że tam nie było żadnego pomysłu, że tak naprawdę poodsuwało się wszystkich mądrych, fachowych ludzi, kompetentnych z wielu, wielu obszarów, począwszy od urbanistyki, architektury, inwestycji, poprzez kulturę, poprzez spółki miejskie. Naszym miastem od lat kilku zarządza wąska grupa, hermetyczna grupa, powiedzmy taka mała bańka osób zaufanych prezydenta i niestety to jest w dużej mierze przyczyną tej ogromnej stagnacji, którą czujemy.
A dlaczego?
Jak się wsłuchałam w to podsumowanie,
to tylko, tak? Tak, proszę bardzo.
Właśnie wsłuchałam się w podsumowanie pana prezydenta, które było dosyć długie, bo z pół godziny opowiadał, tuląc kota Wrocka. I w zasadzie to podsumowanie polegało na tym, że wymieniał nam administracyjne kwestie, które które zrobił, polegające na tym, że na przykład naprawił szatnię, czy wymienił zaplecze sportowe w szkole, na ulicy i wymienia. On ma świetną pamięć do tych ulic, więc on wymienił chyba 100 szkół, 100 przedszkol, w których zrobił remonty, w których dokonał jakiejś tam rewitalizacji. Wszystkie opatrzone ulicą, numerem i tak dalej. Ale poza tym, to jest oczywiście bardzo ważna sprawa, bardzo się z tego cieszymy, ale poza tym tak naprawdę no nie był w stanie, powiedział jeszcze o torowiskach tramwajowych, więc to rzeczywiście był chyba taki projekt jedyny, który się udał, ale poza tym nie wysłyszałam przez te pół godziny no nic więcej, co milionowa metropolia z ambicjami na bycie symbolem współczesnej Europy powinna zrealizować.
I o tych wizjach będziemy rozmawiać. A dlaczego to Donald Tusk z panią sobie nie zrobił zdjęcia? I nie powiedział, popieram kandydatkę trzeciej drogi, tylko popiera pana Sutryka, o którym pani w tej chwili tak powiedziała, że właściwie nic nie zrobił przez 5,5 roku swojej kadencji.
No bardzo żałuję, że pan Donald Tusk nie poparł rzeczywiście osoby kompetentnej, która stanowi pewną nadzieję na jakby ruszenie do przodu z rozwojem naszego miasta. Ale tutaj mówię to lekko żartem, no bo wszyscy wiemy, że to są to względy polityczne centralnej polityki, więc nawet jeżeli się bardzo lubimy z panem premierem i wspieramy, i ja jestem lojalną posłanką koalicji 15 października, no jednak mimo wszystko musiał wybrać kogoś ze swojego obozu. Niemniej jednak mam taki przekaz do pana premiera. Panie premierze, ja naprawdę jestem pana fanką od wielu, wielu lat, natomiast cieszę się, że się pan zainteresował Wrocławiem, natomiast nie wiem, gdzie do jakiejś kamery mogę powiedzieć, natomiast to, że pan pochodzi z Gdańska, pracuje pan w Warszawie, to jeszcze mogę zrozumieć, że może pan poprzeć Jacka Sutryka. Ale gdyby pan mieszkał we Wrocławiu, to by pan zrozumiał, że się po prostu takiej kandydatury nie da ze spokojem serca popierać. No także tutaj dysonans wielki.
Myślę, że podobnego apelu do Donalda Tuska pan Łukasz Kasztelowicz nie wygłosi. Myślę, że nie brakuje panu zdjęcia z Donaldem Tuskiem i myślę, że pan o koalicji mówi inaczej, bo jedni mówią 15 października, a drudzy mówią 13 grudnia, ale odpowiedź na to samo pytanie.
Ja mam troszeczkę inną diagnozę niż tu pani kandydatka, pani Izabela Bodnar. W moim odczuciu to nie jest kwestia Sutryka. Znaczy, to miasto nie rozwija się tylko i wyłącznie w ostatnich kilku latach, tylko to, tak naprawdę miastem od 30 lat rządzi ta sama ekipa, w zasadzie od zarania samorządu. I może na początku ona miała swoje pomysły. Ale szanowni państwo, jeżeli od 30 lat nie ma żadnej zmiany, tak naprawdę od ponad 30 lat nie ma żadnej zmiany, to mamy do czynienia z brakiem pomysłu, z kompletnym zastojem, ze znudzeniem miastem, bo ja uważam, że oni po prostu się już nudzą rządząc. I w demokracji wydaje mi się, że powinno być tak, że co jakiś czas jakaś zmiana powinna następować. Pan Sutryk to jest tylko nazwisko, bo ja tylko przypomnę, że to jest ewidentna kontynuacja polityki. No, pan Sutryk został namaszczony przez pana Rafała Dudkiewicza. Początkowo mówiło się o Jerzym Michalaku, ale pan Jerzy nie dostał tegoż namaszczenia. Natomiast dostał Jacek Sutryk, urzędnik wyższego szczebla, ale to jest tylko i wyłącznie nazwisko. Natomiast Wrocławiem rządzi ciągle ta sama ekipa i to ta ekipa jest wypalona, ta ekipa jest znudzona i tak naprawdę trzeba postawić w końcu na nowe, a jedyną formacją polityczną, która no jest sprawdzona w rządzeniu i jest wiarygodna, bo my w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej i koalicji 13 grudnia po prostu realizujemy swoje obietnice wyborcze, a jak dzisiaj mamy piątek, taki dzień symboliczny, czyli 100 dni rządu Donalda Tuska, praktycznie żadna obietnica nie została spełniona. I to będziecie mieli, drodzy wrocławianie, jeżeli wybierzecie Jacka Sutryka, czy też innych kandydatów, panią Izabelę Bodnar, też koalicjantkę w tym temacie, to będzie to samo. Natomiast jedyną formacją polityczną, która jest w stanie coś zmienić, jest Prawo i Sprawiedliwość, jedyną poważną formacją polityczną.
Nie wypływamy teraz na szerokie wody polskiej polityki, bo oczywiście byśmy wpłynęli prosto na ulicę wiejską. Będziemy koncentrować się na tym, co dzieje się we Wrocławiu i co dla Wrocławia, ale te elementy tej polityki warszawskiej, polityki polskiej na pewno się będą w naszym... Może podobne, koło pana siedzi pan Andrzej Michalak.
Jerzy Andrzej,
bardzo pana mecenasa przepraszam, Jerzy Andrzej Michalak, urodzony
we Wrocławiu.
Komitet, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy, ocena rządów pana Sutryka, jaka jest?
Bardzo uprzejmie dziękuję w pierwszym rzędzie za zaproszenie. Bardzo dziękuję państwu, że przyszliście i pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy nas słuchają i oglądają.
A gdzie słuchają?
Myślę, że słuchają, że oglądają, bo takich...
W Radiu Wnet.
Oczywiście, że tak, ale to nie dosłyszałem pytania, panie redaktorze. Powtórzę, zatem słyszymy się i widzimy, rozumiem, w Radiu Wnet. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej debaty, bo taka debata o Wrocławiu jest konieczna. My rzeczywiście podsumowujemy teraz kadencję, mijającą kadencję obecnego włodarza tego budynku, który tutaj za naszymi plecami się znajduje, Ratusza Wrocławskiego. I widzimy go, przynajmniej ja to tak widzę, ale myślę po rozmowach z wrocławianami, po tych wszystkich informacjach, które dostaję, po wszystkich mailach, na wszystkich moich mediach społecznościowych, że widzą to także wrocławianie, że jest ogromny zawód tym, co we Wrocławiu teraz się dzieje. Z dwóch podstawowych powodów. Oczywiście wrocławianie widzą, że nasze miasto funkcjonuje. Tramwaje jeżdżą, śmieci są odbierane, mamy świetne miejsca, do których możemy pójść i wolny czas spędzać, ale jednak w pewnym momencie widzimy, że to miasto nie rozwija się tak prężnie, jakby prężnie rozwijać się mogło. Mamy do czynienia z pewnym spowolnieniem. Ja używam takiej metafory, że z zarządzaniem miastem, takim dużym miastem jak Wrocław, miastem aspirującym do tego, żeby było w ekstraklasie miast europejskich, jest jak z jazdą na rowerze. Jeżeli się nie poruszasz, jeżeli nie rozpędzasz się, a spowalniasz, no to może się okazać, że w pewnym momencie obalisz się i upadniesz. I to jest mój podstawowy zarzut wobec tej prezydentury. To znaczy w pewien sposób brak takiego długofalowego myślenia, brak dobrych, dużych, realnych i takich realizowalnych projektów infrastrukturalnych. To po pierwsze, ale po drugie i to chyba wrocławian, ale także niestety, mówię to z bólem i z pewną przykrością, także smuci Polaków, bo to wyszło już poza Wrocław, sam sposób uprawiania prezydentury czy wykonywania prezydentury przez Jacka Sutryka. Wspomniany wcześniej Rafał Dudkiewicz był w pewien sposób oskarżany o to, że zamknął się w ratuszu, nie wychodzi do ludzi. Obecny pan prezydent miał być tym, który to zmieni. Rzeczywiście zaczął wychodzić, ale w pewnym momencie to zaczęło obracać się przeciwko niemu. No znamy sytuację, nie chciałbym tak bardzo w to wszystko wchodzić, ale wiemy o wszystkich problemach, nie chcę mówić aferach, które ciążą na obecnym włodarzu.
Jakie? Bo ja chcę... To chyba ja bym... Jakie?
Panie redaktorze, ale to jest tak, że mnie zależy na tym, żebyśmy rzeczywiście rozwijali nasz Wrocław. Zależy mi na tym, żeby zostawić tę mijającą prezydenturę z boku. Po to, żebyśmy wspólnie, razem ten Wrocław mogli rozwijać.
Tylko wybory są personalne. To znaczy mówimy,
że
ja mam być przezroczysty, więc jeżeli wie pan, teraz tak procesowo powiem, jeżeli pan wie i ma świadomość, że jakaś afera ważna jest we Wrocławiu, to proszę o niej opowiedzieć.
To ja powiem tylko, używając trzech słów Collegium Humanum, willa na Sempolnie. To były cztery słowa. Całą resztę sobie państwo możecie znaleźć w internecie, wygooglać, zobaczyć. Nie chcę już naprawdę o tym mówić. To są problemy obecnego włodarza. Mi zależy na programie pozytywnym i ten chcę wrocławianom przedstawiać.
I będzie okazja, żeby przedstawić, ale to pierwsze wstępne pytanie. Pan Grzegorz Prygan, też mecenas KWW Wrocławianie dla Wrocławian.
Dzień dobry, witam państwa i witam radiosłuchaczy. Pytanie rozumiem takie same jak do poprzednika, więc panie redaktorze...
Czyli o tą willę.
Nie, to wie pan, ja jestem adwokatem, w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności, jeszcze pan Sutryk nie został skazany, więc mówienie, że popełnił jakiś czyn niegodny czy niezgodny z prawem jest przedwczesne. No szanujmy, każdy by chciał być w takiej sytuacji, że może skorzystać z domniemania niewinności. I myślę, że to są problemy pana Sutryka, które nie powinny oczywiście interesować opinii publicznej, ale one są i powinien się z tego wytłumaczyć, ale nie nam oceniać, to ocenia sąd i względnie, czy prokuratura podejmie kroki, to tego nie wiem. Przechodząc do meritum i Wrocławia, to chciałem wszystkim słuchaczom przypomnieć, że tak naprawdę to są wybory na wójta. To są wybory na wójta, ponieważ to jest tylko taka nomenklatura wynikająca z ustawy, że jeżeli jest większa miejscowość, to się potem ładnie tytułuje kogoś burmistrzem, a na końcu prezydentem. I myślę, że pan redaktor też by nie przyjechał na wybory wójta, nie racjonował tego, ponieważ w dużych miastach samorząd przestał być wspólnotą i przestał być rządzony przez ludzi, którzy chcą zmieniać swoją lokalne problemy, ponieważ zostało opanowane to przez partie polityczne. Z prostej przyczyny, dlatego że tam z tyłu, za tym naszym urzędem, pracuje 5000 osób, mamy kilkanaście spółek miejskich i to wszystko można obsadzić działaczami partyjnymi. I moja kandydatura i nasz komitet Wrocławianie dla Wrocławian powstał dlatego, że nie godzimy się na zawłaszczanie miasta przez partie polityczne. We Wrocławiu to akurat można śmiało mówić. Nie może być tak, że radni miejscy pracują w spółkach miejskich, bo wtedy tracą walor niezależności, nie mogą kontrolować rady miejskiej. To wszystkim wytłumaczę, że ta miejska jest jak Sejm i jak trochę jak NIK i powinna kontrolować działanie władzy wykonawczej pana prezydenta.
No ale jak skoro mają MBA, no to mogą, bo się znają.
Pan redaktor dalej do tego nawiązuje. Ja w telewizji poprosiłem, znaczy wyraziłem opinię, że należałoby ujawnić dokumenty i uciąć te spekulacje. Powinien zrobić to pan sam prezydent Jacek Sutryk, ale ja bym nie chciał kopać leżącego. No on ma kłopoty, niech on się tłumaczy.
Ale przecież jest faworytem w wyborach na prezydenta Wrocławia.
Oczywiście,
to nie jest tak, że ma kłopoty, leżącego się nie kopie. Rzeczywiście, gdyby przegrał wybory, to wtedy byłoby zdanie prawdziwe, ale jest faworytem w tych wyborach.
Panie redaktorze, ale to ja nie po to wyszedłem z tej strefy komfortu, żeby kopać leżącego, czy też kogoś domagać się, żeby on ujawnił swoje brudne interesy, tylko jestem tu po to, żeby zmienić Wrocław, żeby to Wrocław wrócił do Wrocławia, no żebyśmy nie mieli takich, to można powiedzieć, no nie może być tak, że Wrocław 3 lata naprawia jeden most 90-metrowy. No to są rzeczy, które nas bulwersują i denerwują. Nie może być tak, że nie da się poruszać komunikacją miejską, bo ona po prostu we Wrocławiu nie istnieje. I nie może być tak, że ktoś nazywa coś tery rewolucję, jak on konserwuje tory. No po prostu to obraża inteligencję wrocławian i my tego nie chcemy w mieście.
To zanim oddam mikrofon dziennikarzowi wrocławskiemu, to tylko taki komentarz. Jak się przyjeżdża do Wrocławia, to właściwie jest zachwyt nad Wrocławiem. Mówi się, jakie piękne miasto. W dwóch debatach, które były w Łodzi i w Białymstoku, to Wrocław był przykładem. My chcemy, żeby tak się działo jak we Wrocławiu, żeby Łódź rozwijała się jak Wrocław, żeby Białystok rozwijał się jak Wrocław.
Ja panu
tak
wytłumaczę
jest.
Ten fenomen. My jesteśmy wspaniałym miastem do życia i mamy wspaniałych ludzi, tylko władza nam nie wyszła przez ostatnie 5 lat.
Szanowni Państwo, porozmawiajmy teraz o Państwa autorskich pomysłach, bo każdy z Państwa rywalizuje także między sobą. Siłą rzeczy my się musimy odnosić i Państwo się odnosicie do stanu zastanego, tego co jest owocem pracy obecnie sprawującego władzę, czy szerzej rozumianego, bo myślę, że to też jest duże uproszczenie. Prezydent jest liderem pewnego projektu i za nim stoją ludzie. Państwo także chcecie zająć jego miejsce, wszyscy i każdy z Państwa ma swój autorski pomysł na to, jak przekonać do tego mieszkańców Wrocławia. Stąd mam prośbę, byśmy po kolei, rozpocznijmy od pani posłanki Izabeli Bodnar. No, jeden wybrany, ale taki bardzo konkretny i interesujący mieszkańców pomysł, który chciałaby pani zrealizować w czasie pełnienia kadencji prezydenta, prezydentki Wrocławia.
Jeżeli zacznę mówić o tym, co bym chciała zrobić dla Wrocławia, to nie mogę nie zacząć mówić o tym, w jaki sposób, bo to jest jakby teraz fundament i kluczowe versus to, jak w jakim stylu przebiega ta obecna prezydentura, więc to jest tytułem wstępu dla mnie bardzo ważne. Moja prezydentura, w przeciwieństwie do tej obecnej, będzie prezydenturą otwartości i dialogu. Otwartości, dialogu, współpracy i zaufania. Dlatego, że w naszym mieście brakuje dialogu. Prezydent przestał prowadzić jakikolwiek dialog z kimkolwiek. Nie rozmawia z mieszkańcami, nie słucha ich. Nie rozmawia z ekspertami, fachowcami. nie rozmawia z inwestorami, w zasadzie zamknął się przed wszystkimi. Ta fasadowość, która jest na Facebooku i ta pozorna, ten pozorny wizerunek faceta, który jest wszędzie i ściska ręce, to jest właśnie tylko i wyłącznie ta facebookowa fasada, która jest bardzo fałszywa, ponieważ zamknął się na jakikolwiek dialog i tutaj tkwi cały problem naszego miasta. Ja to na pewno zmienię. Jeżeli chodzi o pomysł na Wrocław, nie można powiedzieć, jeżeli chodzi w perspektywie tak wielkiej metropolii milionowej, z takimi ambicjami, z takimi aspiracjami, o jakimś jednym pomyśle.
Ale pani posłanko, ja jednak będę sprowadzał tę dyskusję do jakiegoś konkretu namacalnego, bo oczywiście jest całe szerokie spektrum, które każdy z państwa będzie musiało, sprawując ten urząd, mieć na to oko i mieć swój pomysł. Natomiast to jest ten moment, w którym chcemy przykuć uwagę naszych słuchaczy, mieszkańców Wrocławia właśnie tym czymś, tym takim realizacją. No nie mówimy o 100 konkretach.
O jednym.
Mówmy o jednym konkrecie, który uda się zrealizować.
No ja jestem wieloletnim menadżerem z 25-letnim stażem i podeszłam do Wrocławia trochę inaczej niż z punktowym przekazem, postulatem jednym, drugim czy trzecim, żeby zadowolić trochę populistycznie swoich wyborców. Ja patrzę na Wrocław jako na całość. Podzieliłam to na 7 obszarów. Ale wydaje mi się, że to, co jest, jeżeli mam wybrać, to co jest najważniejsze w tej chwili i to najbardziej chyba doskwiera nam wrocławianom, to mimo wszystko jednak jest ta chyba kompletnie nieudolna komunikacja. Komunikacja miejska, która po prostu nie zdaje swojego egzaminu. Prezydent za wszelką cenę stara się dyskryminować kierowców samochodów, dlatego jeździmy po jakichś nieprawdopodobnych dziurach rodem z lat 80. na głównych arteriach miejskich. To, co my musimy zrobić, żeby rzeczywiście zachęcić wrocławian do przesiadania się z samochodów do komunikacji miejskiej, to w sposób mądry zaprojektować, zaplanować spójną sieć transportową, nowoczesną, zintegrowaną, która jest jak jeden wielki, jak jeden korelujący się ze wszystkimi elementami organizm. Czyli korelacja między koleją dolnośląską, między autobusami, tramwajami, ścieżkami rowerowymi. Do tego też jest potrzebny dialog, nie tylko magistrat sam z sobą, ale magistrat za samorządem wojewódzkim i magistrat z gminami ościennymi.
Uprzejmie dziękujemy za tę propozycję. Myślę, że nasi słuchacze już wiedzą, co konkretnego chce zrealizować pani Izabela Bodnar. Teraz przechodzimy do Roberta Grzechnika. Pani posłanka rozpoczęła od stylu, to ja też o ten styl zapytam. Jaki styl zarządzania wprowadził pan do wrocławskiego ratusza? Kim będą osoby, które wprowadzi pan do ratusza jako swoich, nie wiem, zastępców, doradców, specjalistów?
To są osoby, które są na naszych listach jedynkami, dwójkami, trójkami. Proszę spojrzeć, to są profesjonaliści, którzy dla wrocławian pracują pro publico bono od lat. To nie są ludzie z Łopanki, to są ludzie bezpartyjni, ludzie partyjni z różnych środowisk. Łączy nas Wrocław, miłość do tego miasta i otwartość. Ale ja chciałbym przejść do tego pierwszego pytania, bo ja
bardzo
w odróżnieniu od pani poseł mam konkret taki, który przedstawiam wrocławianom i ja obiecuję, że rozkorkuje Wrocław w miesiąc, szanowni państwo. I tak i dotrzymam tego słowa, ponieważ...
Ale jak zamierza pan tego dokonać? Prezydentowi nie udało się przez ostatnich 5 lat.
No udało się zakorkować. Udało się zakorkować, bo z premedytacją się go korkuje. Większość korków we Wrocławiu poza godzinami szczytu to są korki sztucznie stworzone właśnie przez ostatnią kadencję i jeszcze część kadencji poprzedniej. Po prostu mamy politykę walki z kierowcami i oczywiście pan pytał o konkrety. Ja mówię konkrety. Pierwszy dzień mojej prezydentury to jest likwidacja buspasa na Grabiszyńskiej. Drugi, likwidacja buspasów na Trauguta. Trzeci na Krakowskiej. Czwarty na Buforowej. Piąty na Podwalu. Później przywracamy lewoskręty. To jest wariactwo, co się dzieje, jeżeli państwo chcecie skręcić gdzieś w centrum w lewo. To się tego czasami nie da zrobić. Trzeba jeździć dziesiątki, setki metrów, a czasami nawet dalej. To jest wszystko robione z premedytacją. Kolejna rzecz, likwidujemy parklety na Daszyńskiego. Nie wiem, czy państwo tam kiedyś byliście. Serdecznie polecam, żeby tam się przejechać, jeżeli państwo nie jesteście z Wrocławia, Daszyńskiego. Ulica, jeszcze raz przypominam, to są takie stworki drewniane, które przeszkadzają w ruchu. Mieliśmy kilka wypadków, przez to skrzynie, w które zasadzono rośliny, kosztowały kilkaset tysięcy złotych. Obok są obdrapane kamienice, dziurawe drogi. My na takie rzeczy przeznaczamy pieniądze. Kolejna rzecz, Smart City. Jesteśmy w XXI wieku, możemy połączyć system ITS, to jest taki inteligentny system zarządzania ruchem. Wydaliśmy na niego ponad 100 milionów złotych jako podatnicy wrocławscy. Możemy go połączyć z czymś takim jak Google Maps, czy z innymi nawigacjami. Będziemy tutaj prekursorem, będziemy dawali przykład na całą Europę, jak się powinno zarządzać ruchem, żeby ten ruch upłynnić. To jest kolejna rzecz. Tego jest naprawdę więcej. Mamy inwestycje później na kolejne miesiące.
Miałbyś jeden konkret, ale jak rozumiem, to są konkrety, które koncentrują się wokół tego jednego obszaru związanego.
Prosił pan o jeden konkret, prosił pan, żeby to wytłumaczyć, więc wytłumaczyłem i podałem ten konkret.
Uprzejmie dziękujemy. To był Robert Grzechnik. Tak jest. No i czas na pana Łukasza Kasztelowicza, więc kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, ja w przeciwieństwie do moich poprzedników mam realny konkret do przeprowadzenia stosunkowo szybko, albowiem to jest mój sztandarowy pierwszy punkt programu, czyli bezpłatna komunikacja miejska dla Wrocławia. I szanowni Państwo, to jest proste do zrealizowania, my to na pewno zrealizujemy. I szanowni Państwo, w 7-miliardowym budżecie...
Bo tutaj pani posłanka dopytuje o kwestie finansowe. Złotych,
ale ja cały czas, ja od początku mówię, że to będzie kosztowało Wrocławian 200 milionów złotych. Tylko że finansowanie MPK w obecnej chwili to jest ponad 600 milionów złotych, a Wrocław jako tako i tak nie dofinansuje miejską komunikację zbiorową. Ja oczywiście oprócz samego rozwolnienia Wrocławian z opłat za MPK, co tak naprawdę mówię, nie jest jakimś znaczącym wydatkiem, to jest kropla, że tak powiem, jeżeli chodzi o porównanie wszystkich wydatków Wrocławia. Tak jak mówię, ponad 7 miliardów złotych zaplanowane w tym roku. A dlaczego tak? Bo to jest kwestia prostoty rozwiązania, które sprawi, że my wrocławianie zaczniemy z tej miejskiej komunikacji korzystać, zaczniemy wymagać, a miasto w mojej ocenie, bo jeżeli spojrzymy się w ogóle na wydatki Wrocławia per capita na komunikację zbiorową, one są najniższe, jeżeli chodzi o porównanie w stosunku do innych miast, a na przykład jeżeli chodzi o Warszawę, to są dwukrotnie niższe. Nie mówię ogólne wydatki, bo wiadomo, że Warszawa jest większym miastem, ale wydatki per capita. My po prostu na komunikację zbiorową powinniśmy wydawać więcej. Ale przede wszystkim powinniśmy zachęcić Wrocławian do korzystania z tej komunikacji zbiorowej. I myślę, że najprostsze rozwiązanie i naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie wydatkowania środków, tanie, ale przede wszystkim równościowe, bo wiemy, że już w tej chwili zwolnione są duże grupy społeczne, bo uczniowie do 21 roku życia, seniorzy również są zwolnieni z tychże wydatków. Dlaczego wszyscy wrocławianie mają nie być zwolnieni i dlaczego, no, można powiedzieć,
Panie
wrocławianie
Łukaszu,
mają płacić
jeszcze
dwukrotnie.
Pytanie, bo muszę o to dopytać, o te buspasy, bo tutaj był jednak pomysł, żeby zlikwidować buspasy. Pan z kolei chce, no, jak rozumiem, rozwijać komunikację miejską. No to pytanie, czy to da się pogodzić?
Ja powiem w ten sposób. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o buspasy, to ja też widzę, że są takie buspasy, które są absolutnie bezzasadne. Natomiast nie jestem tak, nie twierdzę, że likwidacja kilku buspasów sprawi, że odkorkujemy Wrocław, bo to jest po prostu niepoważne.
Bardzo dziękuję. To był Łukasz Kasztelowicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Wrocławia. Teraz już Jerzy Michalak, Komitet Wyborczy, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy i pomysł, jeden konkret, panie Jerzy, na do zrealizowania w czasie tej kadencji najbliższej.
Oczywiście, panie redaktorze, będzie taki konkret. Ja chcę powiedzieć na samym początku, że wraz ze swoją ekipą pokazałem sprawczość. Jako radny Rady Miejskiej wprowadziłem wrocławski budżet obywatelski. Później jako wicemarszałek doprowadziłem do oszczędności w budżecie na kwotę 60 milionów złotych. Potroiłem liczbę pasażerów w kolejach dolnośląskich. Wreszcie doprowadziłem do budowy szpitala do leczenia nowotworów piersi Breast Unit we wrocławskim szpitalu onkologicznym. To pokazuje, że potrafię zarządzać dużymi projektami. Jeżeli patrzę na Wrocław, to generalnym, najważniejszym problemem, z którym przychodzą wrocławianie i który też uniemożliwia albo ogromnie utrudnia rozwój Wrocławiowi, to jest rzeczywiście poruszanie się po Wrocławiu, mówiąc generalnie. To nie tylko sama komunikacja publiczna, ale poruszanie się po Wrocławiu. Tutaj proponuję bilet 365, czyli kupowany do końca stycznia, bilet na cały rok za 365 zł na komunikację miejską, a także samorządową komunikację kolejową. To jest pierwsza rzecz. Mówię o budowie estakady w ciągu ulicy Karkonoskiej, tak żeby powstało bezkolizyjne skrzyżowanie z najbardziej zakorkowaną ulicą chyba w Polsce, z ulicą Zwycięską. Pan, panie redaktorze, być może zna ten problem. Dalej mówię tutaj o wszystkich rozwiązaniach, które są kontynuacją projektów, jak budowa tramwajów na Maślice, na Swojczyce, na Jagodno, w dalszej perspektywie na Psiepole. Te wszystkie rzeczy muszą być zrobione. Ale ja powiedziałem, że Wrocław potrzebuje takiego impulsu długoletniego. Potrzebuje takiego impulsu, który pokaże, w którym kierunku my się poruszamy, jednocześnie pokazując nasze aspiracje uwzględniające możliwości. I tu mówię, i to projekt jest nawet nie dla mnie, zakładając dwie kolejne następujące po sobie kadencje, tylko dla kolejnego prezydenta, dla następnych, można powiedzieć, pokoleń wrocławian, to przygotowanie do budowy pierwszej linii metra we Wrocławiu. Pierwszej linii metra, to przygotowanie będzie trwało. Bardzo dziękuję. To przygotowanie musi trwać. To jest przygotowanie studium korytarzowego. To przygotowanie odpowiednich uwarunkowań, czy zbadanie odpowiednich uwarunkowań geologicznych. Wreszcie zabezpieczenie terenów, które będą potrzebne na tak dużą inwestycję, a także współdziałanie z pozyskiwaniem, związane z pozyskiwaniem środków z zewnątrz. To trzeba zrobić, jeżeli poważnie myślimy o Wrocławiu.
Jerzy Michalak i Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Grzegorz Prigan, KWW Wrocławianie dla Wrocławia. No, usłyszeliśmy wiele rozwiązań związanych z komunikacją. Metro, tak, my tutaj z panem redaktorem zwróciliśmy uwagę na to metro. Myślę, że temat metra generalnie we Wrocławiu wraca, ale jak rozumiem...
Co wybory i nie ma takiej ilości rzeczy, jaką może obiecać polityk i nie spełni, tak jak właśnie słyszeliśmy. I teraz ja chciałbym powiedzieć coś konkretnego, co jest w moim programie. Uważam, że Wrocław już się nie może rozwijać i ja mam taki pomysł, żeby powiększyć Wrocław o okoliczne gminy, aby zyskać status rzeczywistej metropolii jednomilionowej, ponieważ większość gmin ościennych tak naprawdę są sypialniami Wrocławia, a my potrzebujemy ogromnej bazy podatkowej. Prawdą jest, co mówił tutaj przed chwilą radny, że Wrocław jest zadłużony po uszy. I my potrzebujemy tak naprawdę, żeby się rozwijać, ogromnej ilości gotówki. A prawo jest tutaj proste. No jedyną bazą przychodową są podatki mieszkańców. Więc jeżeli nie będzie nas więcej we Wrocławiu, to nie będziemy się rozwijać. Też to jest takie bardziej sprawiedliwe, ponieważ oni wszyscy do nas przyjeżdżają, płacą podatki gdzie indziej, a więcej korzystają z naszej infrastruktury sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, a podatki płacą tylko na swoje proste chodniki, a nasze drogi rozjeżdżają. Co więcej, to jest też dobry pomysł dla okolicznych gmin, bo myślę, że sama zapowiedź poszerzenia granic Wrocławia spowoduje, że ich ceny nieruchomości wzrosną i będą wrocławianami, bo wszyscy chcą być wrocławianami i do tego będziemy dążyć. A taką ciekawostką dla słuchaczy Radia Wnet, jak chciałbym jeszcze zmienić Wrocław, jest to, to zawsze mi mówią w komitecie, żebym o tym nie mówił, bo to trudne, ale ja to powiem, myślę, że słuchacze Radia Wnet to szybko zrozumieją. W Polsce nie jest możliwe sprzedawanie działek powierzchnych, czyli działek nad torami kolejowymi. To jest możliwe w Stanach Zjednoczonych i w Skandynawii, ale to zmieniłoby również zupełnie Wrocław. Proszę sobie wyobrazić, że mielibyśmy 50 hektarów gruntów do sprzedaży w samym centrum miasta. To zupełnie zmienia oblicze miasta, nie tylko Wrocławia, Krakowa, Poznania, Warszawy. Ja wnosiłem o to już w poprzedniej kadencji Sejmu, ale nie ma zainteresowania ze strony rządu. Kiedyś były takie prace w rządzie, ale zostały zatrzymane i mam nadzieję, że do tego wrócimy, bo to by zmieniło również szybką kolej miejską, która jest potrzebna Wrocławiowi. Czyli więcej pieniędzy w budżecie i wtedy będzie nas na więcej rzeczy stać.
Rozpoczynamy kolejną serię pytań. Tym razem jest tak, że ja wynotowałem z programów państwa jedną rzecz, o którą chciałbym zapytać i może byśmy w drugą stronę teraz powędrowali, czyli pan Grzegorz Prigan, wrocławianie dla wrocławian. Pytanie, trochę pan to wymienił, patrzę, bezpieczeństwo, korki, mieszkania komunalne, Muzeum Przyrodnika, ale nadwyżka budżetowa. To jest tak, że Wrocław jest miastem zadłużonym, tak jak większość miast w Polsce. A pan mówi, że będzie nadwyżka budżetowa. Skąd i w jaki sposób?
No to ja już też spieszę wytłumaczyć wrocławianom. Pan prezydent Sutryk za każdym razem, gdy chce zadłużyć budżet Wrocławia, zgodnie z prawem musi poprosić o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo to ma być taki bufor bezpieczeństwa, że to, co pisze prezydent, to jest prawdą i możemy to spełnić, żeby zezwolić miastu na zaciągnięcie długu. I za każdym razem przez 5 lat pan prezydent Sutryk pisał, że on to spłaci z nadwyżki budżetowej. Jak wiemy, przez 5 lat tej nadwyżki budżetowej nie było. Więc przed chwilą wytłumaczyłem, panie redaktorze, skoro poszerzymy z 680 tysięcy obecnych mieszkańców Wrocławia, realnie podobno mieszka we Wrocławiu 850 tysięcy osób, będziemy jednomilionową metropolią, a co więcej wchłoniemy powiat wrocławski, który jest najbogatszym powiatem w Polsce, to pan redaktor się domyśla, skąd będziemy mieć te pieniądze. Z podatków. I stąd będzie nadwyżka. Koszty się niewiele zmienią, bo największe koszty to są w centrum miasta, a nie na obrzeżach.
Dobrze, to teraz bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Pan Jerzy Michalak, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Ja tylko widziałem obietnicę pana programu, przyznaję się szczerze, a drugi punkt, o jednym i drugim pan mówił, a trzeci?
Chodzi panu redaktorowi pewnie o jakieś naprawdę realne wskazanie, skąd pieniądze na to wszystko, tak?
Jest.
No bo rzeczywiście to, co mój szanowny kolega przedmówca mecenas powiedział, to rozumiem, jakaś aneksja zbrojna, tak? Miałaby nastąpić. Ale to zostawmy to, ma kolega jakiś swój pomysł. Ja też w swoim tym 71-punktowym, a składającym się na 5 obszarów w punkcie mówię między innymi o szacunku i w ramach szacunku mówię nie tylko o dialogu jako sposobie funkcjonowania prezydenta, rozmawiania z mieszkańcami, ale także szacunku dla publicznych pieniędzy, wydawania publicznych pieniędzy. Mówię tutaj bardzo jasno, co być może wśród niektórych osób nie jest popularne, że koniecznie i bardzo szybko trzeba znaleźć stabilnego inwestora dla Śląska Wrocław, pozostawiając w ręku miasta tak zwaną złotą akcję, która uniemożliwiałoby sprzedać tego Śląska Wrocław na zewnątrz, bo przecież dotowanie Śląska Wrocław to jest rocznie kilkadziesiąt milionów złotych pochodzący nie tylko z budżetu, wprost z budżetu, ale także przez różnego rodzaju przepływy ze strony spółek samorządowych. To także, tu podaję tytułem przykładu, likwidacja Miejskiej Gazety, której nakład jest dwukrotnie większy niż nakład ogólnopolskiego Newsweeka. To są rzeczy, na których my możemy oszczędzać, bo rzeczywiście nasz budżet, budżet wrocławski, to jest 425 milionów deficytu przy budżecie całościowym, wydatkowym 7 miliardach 200 milionach złotych, ale ta nadwyżka przychodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, czyli to, co pokazuje nam, na ile rzeczywiście Wrocławia stać, na ile Wrocław może prowadzić różnego rodzaju inwestycje, to tylko 144 miliony złotych. Więc przede wszystkim dobre i oszczędne wydawanie publicznych pieniędzy. Stąd te przychody, a także, i o tym także bardzo wyraźnie mówię, no ta baza podatkowa musi się powiększać, baza podatkowa musi być większa, ale jeżeli będziemy budowali, to o czym wcześniej powiedziałem, sprawną komunikację publiczną, będziemy zachęcali ludzi do osiedlania się we Wrocławiu, tym bardziej, tym większy będzie właśnie wpływ z podatku PIT, który przecież jest głównym przychodem dla takich miast jak Wrocław.
Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. A teraz pytanie do pana Łukasza Kasztelowicza, Prawo i Sprawiedliwość. Planowanie przestrzenne, to by pan chciał zafundować miastu Wrocław, bo tego planowania przestrzennego nie ma?
To znaczy ja mówię, że Wrocław w obecnej chwili to jest jeden wielki bezład przestrzenny i ja wskazuję, sam jestem mieszkam na Maślicach, i widzę, że budują się nowe osiedla. Szanowni Państwo, deweloperzy cały czas stawiają nowe osiedla, natomiast w ślad za tym nie idą jakiekolwiek inwestycje w infrastrukturę. No, z tym po prostu trzeba skończyć. Trzeba tak planować, żeby te osiedla powstawały równocześnie, albo żeby przynajmniej był jakiś racjonalny plan doprowadzenia infrastruktury do nowo powstałych osiedli. Bo ja wskazuję, tak, że mieszkaniec, który już mieszka, widzi, że jest źle, a przy wybudowaniu nowego osiedla jest jeszcze gorzej. Natomiast to też jest źle dla tej osoby, która nabywa mieszkanie, bardzo często wydatkując spore środki finansowe. Myśli, że zamieszka we wspaniałym mieście, na wspaniałym osiedlu, a po prostu no, nie może dojechać rano w rozsądnym terminie do pracy. Tak więc, szanowni państwo, no, musimy zmienić tą politykę. Przede wszystkim miasto nie może być miastem deweloperów.
A jest
miastem deweloperów. Ja dzisiaj na przykład uczestniczyłem w proteście mieszkańców Popowic, którzy są właścicielami garaży na naszym pięknym, starym osiedlu Popowice. Z tego co wiem, miasto, no tak naprawdę na wniosek, bądź realizując tak naprawdę interesy dewelopera, chce wywłaszczyć mieszkańców, zburzyć te garaże po to, żeby te ewentualne mieszkania, które wybuduje deweloper, miały większą wartość. Ja się na taką politykę absolutnie nie zgadzam. Przede wszystkim mieszkańcy Wrocławia i to mieszkańcy Wrocławia powinni być absolutnym priorytetem dla prezydenta Wrocławia.
Powiedział pan Łukasz Kasztelowicz, Prawo i Sprawiedliwość. A teraz pytanie do pana Roberta Grzechnika, Konfederacja, kandydat Konfederacji na prezydenta. Wynotowałem sobie parę tych rzeczy. Myślę, że kąpielisko jako warszawiak, nie wiem dlaczego, to jest coś istotnego i też znajdującego się w pana programie.
Może tak, najpierw nie jestem popierany tylko przez Konfederację, jestem z komitetem, startuję z komitetu, który jest popierany przez Konfederację, Polskie jest jedną i bezpartyjnych, żeby była jasność na początek. Po drugie jeszcze chciałbym się odnieść tutaj w kilku słowach do tego, co poprzednicy powiedzieli. Jeżeli chodzi o zadłużenie budżetowe, to nie tylko, znaczy Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię, natomiast to wynika z ustawy, jak można się zadłużyć. Jeżeli chodzi o to, co powiedział pan z bezpartyjnych i o wiadukt na Karkonoskiej, to cieszę się, że mówi to, co ja przedstawiałem w poprawkach do Rady Miasta indywidualnych w ostatnich latach, bo ten wiadukt wnioskowałem, a wynika ta potrzeba tam przede wszystkim dlatego, że właśnie bezpartyjni razem w akompaniamencie z Prawem i Sprawiedliwością i z Platformą Obywatelską w Sejmiku puścili tam linię 285 kolejową, która zakleszczyła mieszkańców. Proszę się ich zapytać, oni doskonale o tym wiedzą. Natomiast tutaj do pana Prawa i Sprawiedliwości chciałem się zapytać, bo dzisiaj budżet jest w dużo gorszej formie niż 5 lat temu, kiedy też z tym programem, który pan idzie, pani Stachowiak-Różecka startowała, jeżeli chodzi o tą bezpłatną komunikację. Komu chciałby pan zabrać te 200 milionów, na przykład nauczycielom czy z inwestycji? To zaraz pan powie, na pewno jak będzie pan mógł. Ale jeżeli chodzi o sam basen na Kłokoczycach, to chodzi o to, że my we Wrocławiu w ostatnich latach straciliśmy 5 basenów otwartych, które były tanie. Takich basenów, na których było stać mieszkańców, żeby latem wysłać swoje dzieci, żeby one mogły być tam codziennie. Natomiast w zamian dostaliśmy akwaparki, w których cena wejścia jest na tyle duża, że jest zaporowa dla większości mieszkańców i zamiast wysłać te dzieci, młodzież czy seniorzy, którzy z tego korzystali, z terenów zielonych i wysyłać ich codziennie, no to dzisiaj mogą to zrobić raz na tydzień czy raz na miesiąc. I ja chciałbym, żeby to miasto było dla mieszkańców, skoro oni tutaj się zrzucają w podatkach na tego typu obiekty, na obiekty zielone, które są bardzo ważne w miastach w tej chwili, no to chciałbym, żeby mogli z tego korzystać na równych prawach wszyscy, a nie tylko ci najbogatsi. I w związku z tym właśnie jest ten basen. Jest też wiele innych rzeczy. Chciałbym, żebyśmy zrobili z Placu Społecznego Park Społeczny. To jest bardzo ważne miejsce w centrum miasta, żebyśmy mieli taki centralny park we Wrocławiu. Piękny teren zielony. Od lat stoi w zasadzie odłogiem. Piękny teren na to, żeby można było tam go zagospodarować. Drogi, które tam są, moglibyśmy włożyć w tunele, sprzedać część deweloperom czy pod inny biznes, natomiast resztę zagospodarować właśnie na park dla mieszkańców. To jest kolejna inwestycja, którą chcielibyśmy zrobić, która jest ważna według mnie dla Wrocławia. Chciałbym, żebyśmy zaczęli budować własną sieć ciepłowniczą lub wykupili, bo 20 lat temu niestety też Prawo i Sprawiedliwość razem z Platformą Obywatelską poparło wykup sieci ciepłowniczej. To jest koszmarnie ważna infrastruktura w mieście i ona została sprzedana, a nawet nie sprywatyzowana, tylko sprzedana fińskiej spółce państwowej. Ja bym chciał, żebyśmy ją odkupili, zaczęli ją rozbudowywać i dzięki temu mielibyśmy czyste powietrze i tanie ogrzewanie dla mieszkańców. I to jest priorytet kolejny, z którym chcemy się zajmować w najbliższej kadencji.
Pytanie do pani poseł Izabeli Bodnar. Też wynotowałem sobie kilka punktów, ale o mieszkaniach byśmy porozmawiali. Mieszkanie dla młodych to jest jeden z punktów pani programu. Co to znaczy? Jakie mieszkania? Kto ma wybudować? Za ile? I kto ma w nich zamieszkać?
Ale zanim odpowiem tutaj na temat programu Mieszkania dla Młodych, to bardzo bym się chciała odnieść do wypowiedzi moich poprzedników jako ekonomistka. Dlatego, że tutaj dyskusja krążyła wokół tego, co zrobić, żeby miasto miało większy przychód, żeby miało większy budżet, bo jest zadłużone. Różne pomysły, trochę kreatywnej księgowości, poszerzenia, przyłączenia gmin ościennych, czy tam prywatyzowanie drużyny piłkarskiej. Szanowni Państwo, nie ma innego sposobu na pobudzenie i na zwiększenie dochodowości miasta, jak tylko pobudzenie i zdynamizowanie rozwoju gospodarczego. Tylko i wyłącznie na to musimy stawiać, a to możemy zrobić poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska dla biznesu, dla inwestycji. Musimy zrobić, musimy spowodować atrakcyjne warunki, żeby ten biznes z całej Polski, z całego świata, z całej Europy chciał tu po prostu do nas przyjeżdżać. Zostawiał tutaj swój kapitał, dawał miejsca pracy naszym mieszkańcom. Kolejna rzecz, powinniśmy stymulować małą i średnią przedsiębiorczość do tego, aby nasi przedsiębiorcy mogli z sukcesem prowadzić swoje firmy.
Jak stymulować?
Tworząc na przykład, tworząc programy wsparcia przedsiębiorczości.
A
tworząc,
nie obniżając podatki?
Kreatywności, ale to już podatki, no nie wiem, na ile miasto ma na to wpływ, bo to raczej jest polityka centralna, tak? Czyli składka zdrowotna, tak, która dobija polskie małe i średnie firmy, ale to akurat pracuje nad tym w Sejmie i że tak powiem, stymuluje mocno ministrów, żeby tą składką się zajęli. Teraz już projekty wokół tego są. Natomiast chodzi mi o narzędzia, którymi dysponuje prezydent miasta. Kwota wolna od podatku teraz też jest procedowana akurat. W każdym razie możemy tworzyć inkubatory przedsiębiorczości. Możemy tworzyć parki technologiczne, pewne klastry biznesowe. Jest cały szereg elementów, żeby właśnie ten rozwój gospodarczy miasta pobudzać. A jeżeli chodzi o mieszkania dla młodych. My jesteśmy miastem akademickim.
Tylko jedną rzecz teraz powiem. Oczywiście polemiki są możliwe. Są mikrofony, panowie mają i pani ma mikrofon, więc już możemy sobie od czasu do czasu wchodzić w słowo. Kultura jest zachowana, ale teraz pani poseł dokończy i potem zaczynamy dyskusję. I państwu też przypominam, że można zadawać pytania. Można się ustawić tutaj w rządku. Będę trzymał mikrofon. Państwo będą zadawali pytania, tylko konkretne do konkretnego kandydata. Pani poseł, proszę bardzo.
I to wszystko się wiąże, te mieszkania dla młodych, dla naszych 106 tysięcy studentów, które obecnie studiuje we Wrocławiu. Powinniśmy rozrobić wszystko, prezydent powinien zrobić wszystko, żeby tych studentów w mieście z ich świeżo nabytymi kompetencjami na studiach zatrzymać. Dlatego powinniśmy tworzyć takie programy, które umożliwią im posiadanie czy preferencyjny wynajem, czy możliwość zakupu swojego pierwszego mieszkania. Chciałabym to robić w kooperacji, w takich formułach publiczno-komercyjnych, w kooperacji z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Jeżeli już muszę kończyć, tak?
To ja tylko przypomnę koleżance, posłance, że oczywiście miasto ma takie możliwości. Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, wreszcie obniżenie, w mojej opinii, horrendalnie wysokich, szczególnie dla przedsiębiorców, opłat za wywóz śmieci. No, wszyscy restauratorzy wrocławscy, ale nie tylko wszyscy ci, którzy zajmują się drobną przedsiębiorczością, bardzo mocno narzekają, więc miasto, obniżając podatki, ma w ręku taką możliwość.
Jakieś inne głosy polemiczne, panowie? Panie, proszę bardzo.
Przede wszystkim powinniśmy, jeżeli chodzi o śmieci.
Tylko ja powiem.
To pan obniżyć Łukasz dla mieszkańców. Kasztelowicz. Przede wszystkim nie powinniśmy zadbać o to, żeby opłata za śmieci była niższa dla mieszkańców, i to jest podstawa, czym powinien się zająć prezydent Wrocławia.
Dobrze.
Tak, ale za śmieci opłaty nie można sobie uznaniowo obniżyć, jeżeli polityka śmieciowa, odpadowa we Wrocławiu jest taka, że te ceny są tak wysokie. A to już jest dużo głębsza sprawa niż tylko uznaniowa regulacja ceny przez prezydenta.
Problem w tym, że wy nigdy nic nie możecie.
Pomnieć pani posłance, że ta Rada Miejska ustala opłatę za śmieci, a nie pan prezydent. To jest po pierwsze. I po drugie, mamy zbyt wysoką opłatę za śmieci. I też chciałem wszystkim maksymalną, znaczy nawet powiem inaczej, panie redaktorze, Rada Miejska we Wrocławiu ustaliła wyższą opłatę za śmieci dla mieszkańców niż na to pozwala prawo i dopiero sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skorygował tą opłatę do tej ceny maksymalnej i tak ona jest maksymalna.
A ja tylko powiem, że powiedział to pan Grzegorz Prygan, a teraz rozpoczynamy serię pytań.
Dzień dobry. Odnosząc się do tego, co powiedział pan mecenas Prygan, chciałabym tylko przypomnieć, że osiedle Bieńkowice wnioskowało o przyłączenie do gminy Święta Katarzyna po to, żeby uzyskać dostęp do kanalizacji, której brakuje w wielu częściach Wrocławia, również Maślicach, Leśnicy, Żerniki i inne. Natomiast ja mam pytanie do pana Michalaka. Wspomniał pan o, i chciałabym, żeby pan to rozwinął, o zabezpieczeniu obszarów pod konkretną inwestycję. Mi kojarzy się to z wywłaszczeniem i chciałabym usłyszeć, jak pan to widzi. To było wspomniane przy okazji linii metra.
To prawda, to oczywiście nie mówię o wywłaszczeniach, tylko mówię o tym, że polityka, która ma za zadanie stworzyć jakiś projekt, który będzie realizowany nie w ciągu najbliższych 2-3 lat od podjęcia decyzji, tylko 10 czy nawet 15, musi także zawierać w swoich założeniach przygotowanie odpowiednich terenów w tym zakresie. Co oznacza, że przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy takie odpowiednie rezerwy na terenach już istniejących pozostawić. I tylko tyle, o żadnych wywłaszczeniach nie może być mowy.
Słuchają państwo debaty prezydenckiej we Wrocławiu, debaty samorządowej w Radiu Wnet. Kolejne pytanie.
Dzień dobry. Ja mam bardzo konkretne pytanie odnośnie ruchu samochodowego i nie tylko. Czy zamierzają państwo, czy zamierza pani, bo do pani poseł będę kierował pytanie, zmniejszać liczbę miejsc parkingowych w centrum miasta? Jeśli tak, to ile i które ulice będą z tego parkingu wyłączone? Czy zamierza pani, też pani komitet, zamykać kolejne ulice ruchu samochodowego? Jeśli tak, to które ulice? Czy zamierzają państwo zwężać kolejne ulice? Jeżeli tak, to które ulice? I czy kolejne skrzyżowania w Wrocławiu będą pozbawione lewo i prawo skrętów, czy jakichkolwiek innych skrętów? Czy te skrzyżowania będą po prostu likwidowane? Jeżeli tak, to ile takich skrzyżowań jest przewidzianych na likwidację? Dziękuję.
Ojej, tu wie pan co, ja od razu powiem, że ja nie jestem za tym, żeby jeszcze bardziej redukować ilość miejsc parkingowych w centrum. Uważam, że już teraz nie ma kompletnie gdzie parkować w centrum, więc to nie jest sposób na uzdrawianie sytuacji w mieście. Jeżeli zaczniemy redukować kolejne miejsca, których już jest naprawdę garstka, to musimy dać jakąś przeciwwagę temu, tak? Ale to jest proces, który będzie trochę dłużej trwał, ponieważ żeby nie dopuszczać takiej ilości samochodów do centrum, no to musimy dać jakąś alternatywę. Proponuję budować na wjazdach do Wrocławia wzorcem miast europejskich takie parkingi park and ride, tam żeby tam samochody się zatrzymywały, ale do tego musi być od razu sprawna, punktualna, przewidywalna komunikacja, no, czego nie mamy teraz, tak? Dlatego ja mówię cały czas o zintegrowanym, spójnym, przemyślanym planie, koncepcji na całość komunikacji w miejskiej, a nie tak jak wszyscy populistycznie mówią, tramwaj tu, tramwaj tam. Nie, tu nie tu jest pies pogrzebany. My musimy zrobić cały system w sposób mądry, w sposób przeprowadzony przez fachowców, ekspertów. Wczoraj była niezwykle ciekawa debata na temat infrastruktury i komunikacji właśnie z ekspertami miejskimi. I oni powiedzieli, że miasto właśnie z nimi w ogóle nie rozmawia. I byli po prostu przerażeni, w jaki niekompatybilny i nielogiczny sposób cała miejska komunikacja jest prowadzona. Więc trzeba połączyć to jako jeden wielki system naczyń połączonych, a nie tylko ograniczać kolejne ruch, czy wykluczać kolejne miejsca parkingowe i rzucać kierowcom kolejne kłody pod nogi. Nie, ale jestem za tym.
Widzę, że pan Robert Grzechnik, krótka polemika, tak?
Tak, tak, tak. Najpierw pani kandydatka na prezydentkę powiedziała, że nie będzie, a później powiedziała, że jeżeli to będziemy robili, więc chyba jednak ma pani w planach zrobienie tego, tak zrozumiałem z tej wypowiedzi. My natomiast chcemy budować parkingi, bo uważamy, bo my chcemy budować, a alternatywę i tak dać. Jeżeli będziemy budowali te parkingi w mieście, tutaj jest Kotlarska ulica, a możemy wielopoziomowy parking, który dzisiaj należy do uniwersytetu, zmienić na właśnie takie miejsce. Jeżeli będziemy budowali, to wtedy ruch samochodowy
już
i korki się zmniejszą.
Już była polemika, muszę przerwać. Kolejne pytanie.
Dzień dobry, ja będę mieć pytanie do pani poseł. Z góry przepraszam, bo będę nieco złośliwy, ale mam nadzieję, że pani zaprzeczy mojej tezy. Tezie. Mam wrażenie, że pani kampania, podobnie jak kampania pana prezydenta Jacka Sutryka, jest oparta na pustych hasłach, tanim PR-ze oraz tak zwanej mowie trawie, więc prosiłbym o konkretną odpowiedź. Wszyscy z państwa narzekacie na kiepski stan budżetu Wrocławia, ale nikt z państwa tak naprawdę nie zwrócił uwagi, że na przykład we Wrocławiu jest bardzo duży problem z lokatorami, którzy nie płacą za mieszkania komunalne. Dlatego chciałbym panią prosić o odpowiedź na pytanie, jaki jest pani pomysł na rozwiązanie tego problemu? Problemu lokatorów, którzy nie płacą za mieszkania komunalne. Dziękuję.
A wie pan, no to jest dobre pytanie. To na pewno nie jest łatwy problem dla prezydenta, podejrzewam, ponieważ tych mieszkań komunalnych no nie korzystają zamożni ludzie, tylko ludzie, którzy po prostu no są w pewien sposób wspierani przez miasto. Nie wiem, jaka jest skala tego zadłużenia. Nie mam jeszcze dostępu do wszystkich danych, żebym była w stanie powiedzieć. Na pewno nie jestem za tym, żeby tych ludzi, nie wiem, wyrzucać czy usuwać z tych mieszkań, tylko jakoś jednak wystawić do nich jakąś pomocną dłoń i szukać tutaj porozumienia. Ja bym jednak środki dla miasta ściągała tutaj mimo wszystko jednak z inwestycji, z Unii Europejskiej, proponując realizację nowych projektów, ponieważ jest cała masa programów unijnych, z których po prostu Wrocław nie korzysta. I w pierwszej mierze chciałabym kasę miasta uzupełniać w ten sposób, a nie windykować ludzi, którzy z jakiejś przyczyny widocznie mają kłopot z płaceniem. Ale szczerze powiem, że nie mam na tą chwilę takiej gotowej odpowiedzi na to pytanie. Za mało mam danych.
To kolejne.
Szczerze mówię, nie?
To kolejne pytanie.
Komitet Wyborczy Wrocławianie dla Wrocławian, Arkadiusz Waścik. Mam pytanie do pani Bodnar. Ostatnio się widzieliśmy podczas debaty w Szkole Wyższej i mówiła pani, że jest pani przeciwna zatrudnianiem ludzi po znajomościach, zatrudnianiem w spółkach swoich kolegów, przyjaciół. Nasz kandydat na prezydenta Grzegorz Prygan powiedział pani, żeby zaczęła pani działać ze swoimi kolegami już od siebie. I czy coś pani zrobiła w tym? No bo jak wiemy z doniesień prasowych, zatrudniane są osoby bez konkursów w spółkach państwowych, w różnych organizacjach. Czy już pani coś zrobiła z tym, czy pani przekazała, żeby zaczęli ich zwalniać?
Wie pan co, takie pytanie akurat do naszej opcji, trzeciej drogi, to jest zupełnie pytanie nastawione na jakąś chyba lekką prowokację. To była narracja PiSu, który zawłaszczył praktycznie wszystkie spółki Skarbu Państwa, obsadził swoimi pociotkami, krewnymi i znajomymi królika. My od początku,
ja tylko,
jako trzecia
tylko
droga...
powiem, że to jest narracja Platformy, że tak było. Że
ale nasza też, no bo tak było. I zresztą to samo dzieje się we Wrocławiu w spółkach miejskich. I tak samo obsadzane są spółki przez prezydenta Sutryka, więc dlatego powiedziałam dzisiaj wcześniej już, że to jest prezydent Sutryk, trochę działa jak PiS-BiS. Trzecia droga, nie wiem, tam próbowano właśnie zrobić z tego jakąś taką narrację, że trzecia droga obsadza swoimi ludźmi. Tak naprawdę trzy osoby chyba z całej naszej frakcji, i to kompetentne osoby, eksperci, znaleźli się w spółkach Skarbu Państwa przy tych tysiącach czy dziesiątkach tysięcy pociotków pisowskich i pan o tych trzech osobach akurat teraz to wyciąga, tak?
To, ale nie zadajemy pytań bez mikrofonu,
ale, te osoby już wcześniej zostały zweryfikowane i albo odeszły z partii, albo zostały z tych spółek usunięte, więc proszę się o te trzy osoby naprawdę nie martwić.
Pytanie,
dobrze, to Jezus Maria, przepraszam, to czy to mówi Jerzy Michalak, kandydat na prezydenta. No nie może być tak, że sprawy w mieście sprowadzamy naprawdę do polityki ogólnopolskiej, bo tu po wygraniu tych wyborów, niezależnie od tego, kto z nas zasiądzie w fotelu prezydenta, trzeba będzie realnie zarządzać tym miastem. W mieście jest około 14-14,5 tysiąca osób, które nie płacą za lokale komunalne. Średnie zadłużenie to jest około 19 tysięcy złotych. Rekordziści dochodzą do około 140 tysięcy złotych. I drogi są dwie, bo ja mam takie wrażenie, że pan nie otrzymał odpowiedzi na to pytanie. Drogi są dwie. Albo rzeczywiście prowadzić bezwzględną egzekucję wraz z eksmisją tych ludzi. Dla mnie droga nie do przeprowadzenia. W tym znaczeniu, że jednak częściowo to są ludzie, którzy nie ze swojej winy popadli w to zadłużenie. I druga, być może rewolucyjna, o tym jeszcze nikt nie mówił. Ja chciałbym, żeby naprawdę poważna dyskusja dyskusja w tym zakresie się rozpoczęła, to znaczy szeroko zakrojony projekt publiczno-prywatny. Deweloperzy na działkach przekazanych przez miasto budują osiedla takie komunalne, do których do dobrych warunków będzie można przeprowadzić te osoby, które mieszkają w centrum, a w zamian za to ci inwestorzy będą w stanie rewitalizować kamienice wewnątrz Wrocławia, przekształcać je w dobre mieszkania, te, które będą mogły być utrzymywane przez ludzi, którzy posiadają nieco wyższe dochody. No tym problemem trzeba się w końcu zająć.
Głos w tej dyskusji...
Grzegorz Prigan, przepraszam, panie redaktorze. To rozumiem, że deweloperzy wezmą tych niepłacących wrocławian czynszu i przyjmą ich do swoich nowo wybudowanych mieszkań i im nie będą płacić.
To ja muszę odpowiedzieć na to. Często brak zapłaty czynszu wynika z tego, że mieszkania są duże, że mieszkania wymagają bieżących remontów i po prostu tych ludzi nie stać na utrzymywanie starych, energochłonnych mieszkań. Chodzi o to, żeby tym ludziom zaproponować godziwe, dobre warunki, takie, do których mogliby dokładać się i co do których mogliby ponosić czynsz. Tylko wtedy ruszymy z miejsca. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy patrzeć na niszczejące kamienice z jednej strony, z drugiej strony brak przychodów z tytułu czynszów najmu tych mieszkań komunalnych. No tak trzeba to zrobić.
I kolejne pytanie.
Dzień dobry, Maciej Jaczewski, Komitet Wyborczy Wrocławianie dla Wrocławian. Ja mam pytanie do pana Jerzego Michalaka. Ponieważ od 5 lat wraz z różnymi radami osiedla zajmuję się profilaktyką zdrowotną i edukacją prospołeczną w tym zakresie jako trener, fizjoterapeutą jestem od lat 20. Widziałem, że pan ćwiczy również na pana filmikach. Jestem bardzo zainteresowany, jakie ma pan miejsce w programie dla przede wszystkim młodzieży wrocławskiej, która mimo tego, że została zbudowana potężna ilość placów street workoutowych, po prostu chodząc na nie bez przygotowania motorycznego, bez żadnej wiedzy, przede wszystkim robi sobie krzywdę.
Mam nadzieję, że jak pan patrzy na moje filmiki, to technika jest zadowalająca, że krzywdy sobie nie robię. To proszę o konsultację po naszym spotkaniu. Ale rzeczywiście, dziękuję serdecznie za to pytanie, bo to jest też pytanie fundamentalne, na co Wrocław powinien wydawać pieniądze. Nie mogę nie odnieść się do kwestii związanych z łożeniem środków na klub profesjonalny, jakim jest Śląsk Wrocław. Uważam, że właśnie takie programy jak trener osiedlowy, jak wspomaganie nieprofesjonalnych klubów młodzieżowych, to są programy, na które pieniądze mogą być wydawane ze strony miasta Wrocławia. To są właśnie te rzeczy, które trzeba wspierać. Natomiast profesjonaliści nie wspierają profesjonalistów. Więc zdecydowanie tak, ten program trener osiedlowy powinien być wznowiony, rozszerzany, kontynuowany, bo zgadzam się, jest sporo takiej infrastruktury sportowej, ale często brak jest takich osób, które zachęcałyby i skutecznie mobilizowały młodzież do ćwiczenia.
Jeżeli ktoś z państwa chce uzupełnić odpowiedź, to można, jak nie, to kolejne pytanie.
Dzień dobry państwu. Pytanie do pana Michalaka. Otóż pan rzucił hasło, a właściwie pomysł, wybudowania metra we Wrocławiu. Ale jak pan chce zbudować metro, jeżeli przez prawie 80 lat nie zbudowano przejazdu pod przejazdem kolejowym na Boja Żeleńskiego, a kilkanaście lat buduje się, albo się już jeszcze nie buduje, drogę tramwajową do Jagodna? No to jak to można zrobić?
Świetnie, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono też pokaże moją sprawczość w pewnej rzeczy. Kiedy w 2014 roku zostawałem wicemarszałkiem województwa. W ciągu 3 miesięcy podjęliśmy decyzję o zrobieniu czegoś takiego, o czym pan wspomniał. Pod ruchem kolejowym, na sypie w ciągu obwodnicy Miękini rozszerzyliśmy przejazd, nie zatrzymując tego ruchu, wciskając tam gotowy betonowy element. To da się oczywiście zrobić. Potrzebna jest wola polityczna i umiejętności i takie posiadam. Co zaś się tyczy pomysłu związanego z metrem, to przecież nie mówię, że w ciągu jednej czy dwóch kadencji jest to możliwe do zrobienia. Mówię, że w pierwszym rzędzie należy sukcesywnie budować sprawną komunikację publiczną, przygotowanie w postaci studium korytarzowego, przygotowanie w postaci budżetowej to trzeba prowadzić, jeżeli chodzi o metro na następne kadencje. Takie było pytanie.
O tym już mówiliśmy. Pan głos polemiczny.
Tak, tak, tak. Bardzo cieszę się także z tego pytania. Jak państwo to zrobicie, jeżeli w ciągu kilkunastu lat nie jesteście w stanie dokończyć obwodnicy miejskiej i to takiej, która ma jeden pas, bo to mnie ciekawi. Mówię tutaj o bezpartyjnych oczywiście, o pana ugrupowaniu, to jest jedno, a jeżeli chodzi o sam tramwaj na Jagodno, no to szanowni państwo, no jesteśmy w mieście, które nalicza podatek dochodowy satelitom, a nie potrafi zrobić skrzyżowania tramwaju z pociągiem, więc to jest po prostu dramat. Gdyby była wola polityczna i pieniądze, to dawno ten tramwaj tam by pojechał i on się należy tym mieszkańcom, bo wielu z nich kupowało po prostu tam nieruchomości, wierząc poprzedniej ekipie, że będzie można tym tramwajem dojeżdżać na Jagodno.
Świetnie, dziękuję.
Za chwilę kolejne pytanie.
Dobrze, bo tutaj... Dobrze.
Nie dotykamy, dobrze. Ja w zasadzie do osób, czyli do pani poseł i do pana mecenasa Michalaka, bo poruszyliście państwo sprawy gospodarcze. Prawda jest taka, bądźmy realistami. Wrocław ma jedne z najdroższych gruntów, dlatego że jest dyktatura deweloperów. Oni podwyższają grunty w mieście Wrocławiu. Więc pytanie, skąd państwo znajdą pieniądze po to, żeby ułatwić pierwsze pytanie, mianowicie pieniądze dla dużego biznesu. Przykłady mamy, że Wrocław próbuje to zrobić, ale poza Wrocławiem, dlatego że ma bardzo drogie grunty. Dwa, to raczej już do pani poseł, jak mamy rozwijać drobną przedsiębiorczość, skoro mamy tak drogie lokale i tak drogie grunty.
Odpowiadając na pytanie, pierwsza rzecz, Wrocław-Żar, strefa ekonomiczna, specjalna strefa ekonomiczna, być może z Wałbrzyską, być może z Legnicką, powinna tam powstać. Tam jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone miejsce właśnie na rozwój tego typu działalności. Trzeba ten projekt pociągnąć. Tam, tak jak mówię, gotowe są tereny po temu. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, bardzo wyraźnie mówię o tym. Pan wspomniał tutaj kwestię pewnego ładu czy bezładu architektonicznego i urbanistycznego. No, trzeba przywrócić funkcję miejskiego urbanisty, która została skasowana z powodów personalnych. Jasnym jest, że trzeba współdziałać ze stowarzyszeniami inwestorów także, ale także z różnego rodzaju aktywistami. I ten ład, wspólny ład budować. W innym przypadku, zgodzę się z panem, tak jak to mamy do czynienia w chwili obecnej, powstawać będą punktowe inwestycje bez niezbędnej infrastruktury dojazdowej, bez niezbędnej infrastruktury potrzebnej do życia. I rzeczywiście w tym kontekście no, jest potrzebna taka władcza rola miasta i wyjście z propozycjami pozytywnymi.
Pani poseł.
Trzeba jak najszybciej, wracając do tego pierwszego jeszcze pana pytania, dlaczego tak ceny nieruchomości tutaj u nas we Wrocławiu wzrosły do 13 tysięcy za metr. Jest to dokładnie przyczyną tego, tutaj już pan Jerzy Michalak to uprzedził, bo już pewnie słyszał to po mojej debacie wtorkowej, że właśnie wycofując głównego architekta miasta i rezygnując zupełnie ze budowania strategii miasta, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, o planowanie urbanistyczne i bazując cały czas na przestarzałych planach zagospodarowania przestrzennego, to są plany z lat 2000, one po prostu już nie przystają do obecnych wzorców, obecnych trendów budowania i rozwoju urbanistyki, dlatego że one są, często definiują teren jako funkcję bardzo jednolitą. A teraz cała światowa architektura i urbanistyka idzie w stronę taką, że budujemy przestrzenie wielofunkcyjne, kreatywne, w której właśnie łączymy te funkcje usługowe, mieszkaniowe, biznesowe, rekreacyjne. My mamy, i to mówią eksperci wrocławscy, że właśnie przez to, że zarządzanie planowaniem urbanistycznym w mieście jest palcem na mapie przez jedną czy drugą osobę, a nie przez ekspertów w sposób taki spójny, strategiczny, dlatego są no właśnie w taki, przez tą gorsze jakby dostępność do tych gruntów, które, nie wiem, no na przykład mamy bardzo, przepraszam jeszcze, bo widzę, że się to już czaisz na
nie
odpowiedź.
Nie czaję, tylko chciałem ci uprzejmie odpowiedzieć.
Mamy bardzo wiele gruntów tak zwanych zamalowanych na mapach przestrzennych, planach na fioletowo, czyli takich postindustrialnych, takich zapóźnionych, zaniedbanych, tak? Czyli na przykład nasz port miejski. No mnóstwo mamy takich miejsc, które są kompletnie zablokowane, które powinny być przekształcone, jeżeli chodzi o ich funkcjonalność. Powinna być reidentyfikacja tych funkcjonalności i uwolnić te grunty tak naprawdę dla inwestycji.
A czynsze?
Czynsze czego? Komunalne?
No tak, takie było pytanie. Drogie są czynsze. No tak, słyszałem to pani poseł.
No ale widzimy, że i tak mamy problem ze ściągalnością tych czynszów ogromnych.
Ale mówimy o biznesie, to prawdopodobnie.
Aha, o biznesie, tak. Jeżeli no chodzi o to, że padają małe, średnie firmy, rzemiosła, całe centrum nie może tam się utrzymać, żaden sklepik. Miasto powinno dać, jeżeli chce, żeby była atrakcyjna oferta i dla turystów
obniżyć
te czynsze i wesprzeć tą lokalną przedsiębiorczość. Ja uważam, że jak najbardziej.
Krótko, teraz już krótkie wypowiedzi są w cenie.
Konfederacji PJJ bezpartyjnych. Szanowni Państwo, jedno ad vocem, tutaj mówiliście Państwo o tym, że trzeba rotować budżet, natomiast mówicie o tym, że ma powstać kolejny urzędnik, czyli architekt. Proszę stanąć sobie na Placu Dominikańskim, rozejrzeć się dookoła, jak ten architekt był, jak to wygląda, jaka tam jest spójność. Jeżeli zaś chodzi o grunty, bo to jest bardzo ważna rzecz, to mamy we Wrocławiu taki problem, że jest konflikt interesów w urzędzie, ponieważ miasto jest największym właścicielem gruntów. 30% gruntów we Wrocławiu nieruchomości należy do miasta Wrocław i miasto ma w rękach zmianę planów nieruchomości, zmianę planów zagospodarowania przestrzennego. Przepraszam. I w związku z tym miastu się nie opłaca uwalniać kolejnych terenów zielonych pod zabudowę, więc jeżeli chcemy mieć tanie grunty, czyli co się przekłada na tanie mieszkania, bo dzisiaj za 50-metrowe mieszkanie we Wrocławiu możemy kupić sobie 100-metrowy dom pod Wrocławiem, a budowa jest w takiej samej cenie, zapewniam Państwa, pod Wrocławiem i we Wrocławiu, tyle samo to kosztuje, to po prostu musimy uwolnić grunty i zmniejszyć tutaj biurokrację. I to jest prosta rzecz. Jest mnóstwo terenów zielonych, które miasto z premedytacją po prostu blokuje, żeby utrzymać wysokie ceny gruntów, z których później robi się inwestycje i się nimi chwali. Tak to wygląda we Wrocławiu.
Dwa zdania dosłownie. Dwa zdania. Izo, o architekcie miejskim mówiłem 3 tygodnie temu, ale jeżeli coś jest dobrym pomysłem, to możemy to razem promować. To jest jasne. Dwa. 2616 dni, tutaj zwracam się do pana radnego Grzechnika. Tyle trwały protesty, tyle trwały różnego rodzaju odwołania do sądów i skargi na wybudowanie tego ostatniego z 30 kilometrów, czyli 3-kilometrowego odcinka wzdłuż Wysokiej. Zdajemy sobie z tego sprawę. Co mieliśmy tych ludzi, nie wiem, rozstrzelać?
Kolejne pytanie.
Dzień dobry, Sylwia Samstyko, Komitet Wyborczy Wrocławianie dla Wrocławian, okręg wyborczy numer 5. Jestem kobietą, więc może pytanie skieruję też do kobiety, która, no kobiety my się powinnyśmy najbardziej rozumieć. W jednym z punktów pani programu był program mieszkania dla młodych. No ja akurat młodą osobą już nie jestem, więc rozumiem, że ten program mnie dotyczyć nie będzie, ale występuję tutaj w imieniu mieszkańców spółki miejskiej TBS Wrocław. Dodam tylko, że jedyny z Państwa tutaj siedzących, kandydat na prezydenta Wrocławia, pan Grzegorz Szprigan, jest osobą, którą wsparł merytorycznie i psychicznie naszych mieszkańców, którzy od ponad 2 lat walczymy ze spółką miejską i z obecnie prezydującym panem Jackiem Sutrykiem. I moje pytanie jest takie, czy pani w ogóle zna sytuację naszych mieszkańców, z którą borykamy się od ponad 2 lat i nikt nie słyszy nas?
Jeżeli chodzi o TBS-y? No jest to chyba jeden z takich obszarów bardziej kontrowersyjnych, jeżeli chodzi o zarządzanie tymi TBS-ami wrocławskimi, ale szczegółów szczerze mówiąc nie znam.
Właśnie nam chodzi o to,
Panie redaktorze, to ja może dopowiem.
Jeszcze też mógłbym, bo ja się zgłosiłem.
Tak.
Chciałem powiedzieć, że to, co pani powiedziała, nie jest prawdą, ponieważ ja byłem na 2 kontrolach w TBS, z których wyszło, że spółka płaciła właśnie na sport, zamiast przeznaczać te wszystkie pieniądze na inwestycje i na wewnętrzne opłaty. Więc nie jest to prawdą. Tak. Byłem też tutaj na państwa proteście.
Ale może pani nam powiedzieć, z czym jest największy problem?
Nie jest prawdą to, że państwa nie wspieraliśmy.
Dobrze, to, że była kontrola, my wiemy, tylko ta kontrola dla nas, dla mieszkańców nic nie wniosła. Dzisiaj była kolejna rozprawa sądowa, kolejne 440 osób przegrało.
Mieliście Państwo argument taki, że rzeczywiście te pieniądze szły także na sport, z tej kontroli wyszło tyle.
Ale te pieniądze są nie tylko na sport, te pieniądze są na zatrudnianych, niepotrzebnych pracowników. Tam się w naszych mieszkaniach po prostu nic nie dzieje. A jeszcze
ja się
dodam,
z panią zgadzam.
Jeżeli chodzi o mieszkania dla młodych. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że w TBS-ach mieszkają nie tylko młodzi, tam mieszkają też seniorzy, dużo emerytów. Czy ktoś w ogóle postawi się w tej sytuacji nas ludzi, gdzie od 2 lat nikt nie jest w stanie, poza panem Grzegorzem, który nas wsparł psychicznie, zaznaczam,
To ja, tak, bo chodzi o podwyżkę czynszu, tak? To jest... Panie, Grzegorz, dobrze. Ja
w żołnierskich słowach to wyjaśnię. We Wrocławiu, jak ktoś ma mieszkanie prywatne i ma wspólnotę mieszkaniową, płaci 0,5 zł, czyli 50 groszy za zarządzanie jednym metrem kwadratowym. We wrocławskim TBS-ie profesjonalnie zarządzanym stawka wynosi 4,23, czyli 850% więcej płacą ludzie niezamożni niż zwykli wrocławianie za zarządzanie jednym metrem kwadratowym stawki czynszu. Oprócz tego mieliśmy w TBS-ie radę społeczną, która kosztowała mieszkańców, bo spółka TBS Wrocław nie ma swoich pieniędzy, tylko głównie ma czynsze najemców, którzy wpłacają i to ich kosztowało 240 tysięcy rocznie, bo panowie po 2 tysiące również radni brali do kieszeni pieniądze za konsultacje rzekome. I najciekawsza rzecz, to co mówił tutaj pan radny, przez 3 lata 4 tysiące wrocławskich rodzin na życzenie polityków złożyło się 3 miliony złotych na utrzymanie drugiego klubu WKS Śląsk Wrocław. Proszę nie mylić, że to był pierwszy klub Śląska Wrocław, który wygrał nasze mistrzostwo, tylko była to zabawa polityków, żeby drugi klub Śląska Wrocław mógł sobie zagrać.
No proszę bardzo, chce pan zdanie powiedzieć
tak,
jedno.
Tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, że przez 5 lat w Radzie Miejskiej nigdy nie głosowałem za żadnym podwyższeniem podatków dla mieszkańców, prawdopodobnie jako jedyny radny.
Kolejne pytanie.
Dzień dobry. Izabela Cincio. Ja mam pytanie do pana Grzegorza Prigana. Ze względu na to, że we Wrocławiu stoi bardzo dużo mieszkań, tak zwanych pustostanów, czyli lokali pustych, gminnych, jakie ma pan plany na takie lokale?
Nasz plan jako komitet to jest dosyć prosty. Podejrzewam, że w ogóle Wrocław nie wie, ile ma pustostanów jak Warszawa. No to jest zadziwiające. Chcielibyśmy każdy ten pustostan, który jest możliwy, a są osoby prywatne, które stać na to oczywiście przy jakimś zachowaniu kryterium dochodowego, mogło ten sobie pustostan wyremontować i jak najszybciej w nim zamieszkać, żebyśmy nie musieli mieć kolejek 3, 4, 5-letnich, bo miasto twierdzi, że tak, jak oni nie mają pieniędzy, to one mają dalej stać puste, a jak nazbierają pieniądze, wyremontują i wtedy może kogoś zakwalifikują. Po prostu chcemy oddać te pustostany ludziom, żeby mogli jak najszybciej w nim zamieszkać z prywatnych pieniędzy.
Jest jakaś zgoda, rozumiem, wśród kandydatów. Kolejne pytanie.
Dobry wieczór wszystkim. Ja mam tutaj pytanie do wszystkich kandydatów. Takie krótkie. Ukrainizacja Wrocławia w dalszym ciągu, tak, nie? Dlaczego? Ukrainizacja.
Tak. Dziękuję. Kto pierwszy odpowiada na to pytanie?
Wrocław, jak i wszystkie inne miasta i cała Polska powinna być otwarta na tych, którzy chcą tutaj żyć, pracować i płacić podatki, którzy są gotowi do tego, żeby respektować naszą kulturę, tradycję, ale jednocześnie współtworzyć tę wspólnotę. Zresztą Polska była najsilniejsza wtedy, kiedy była Rzeczpospolitą dwojga, a nawet trojga narodów i taka jagielloński zamysł funkcjonowania i budowania naszej tutaj lokalnej społeczności mi przyświeca. Szybko i prosto.
To kolejne pytanie.
Piotr Krukowski, wrocławianin. Ja mam pytanie do pana Łukasza Kasztolowicza. Prezydent Sutryk ogłosił taki pakiet rozwiązań dla południowego Wrocławia. Wydaje się po lekturze tego pakietu, że jest to coś, co nie można nazwać skutecznym rozwiązaniem. Mam wrażenie, że prezydent pisze po prostu bzdury. Jak pan się do tego odniesie?
Szanowny panie, jeżeli chodzi o, bo taki pakiet jeszcze z tego co wiem, to on został ogłoszony w gazecie finansowanej ze środków miejskich, bo przynajmniej czytałem to w gazecie. Dla mnie to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby w trakcie, jak mamy, trwa kampania wyborcza, wydawać gazetę, w której de facto prezentujemy wprost materiał, postulat przyszłego, znaczy prezydenta, ale postulat wyborczy. I to mnie zastanawia, dlaczego tak jest. Natomiast te rozwiązania, które są dla południowego Wrocławia, tu mamy na przykład kwestii związanych z tramwajem na Jagodno, szanowni państwo, to ja tu pragnę zwrócić uwagę, że to rozwiązanie, które oni wskazują, mówi się, że ono zajmie co najmniej dekadę, żeby doprowadzić tramwaj na Jagodno. Generalnie rzecz biorąc, postulaty pana prezydenta postulaty tej aktualnej ekipy, która rządzi Wrocławiem, powtarzają się co 5 lat, kiedyś co 4 lata. Nie można im po prostu wierzyć, ponieważ oni nigdy nie realizują swoich obietnic wyborczych.
Tu już było pytanie, teraz jest ostatnie pytanie.
Witam, Weronika Winiarska, Komitet Wyborczy Wrocławianie dla Wrocławian. Ja mam pytanie do pani Izabeli Bodnar w sprawie rad programowych, bo jeżeli w spółkach będą zasiadały osoby kompetentne, to co w takim razie z tymi posadami w radach programowych?
No ja myślę, że te urzędy trzeba mocno przewietrzyć, te spółki. Naprawdę trzeba zweryfikować kompetencje tych ludzi i je dopasować po prostu do potrzeb, bo jeżeli nie wiem na jaką skalę to jest, ale podejrzewam, że na dużą. Widzę, co się dzieje w ZOO, widzę, co się dzieje w Aquaparku. Tych spółek jest kilkanaście, więc podejrzewam, że to będzie stajnia Augiasza, co tam zastaniemy. Jedno jest pewne, ja jestem menadżerem, ja jestem ekspertem i stawiam na ekspertów i na fachowość, a nie na znajomych znajomków, tylko dlatego, że są pochlebcami i zaufanymi osobami po prostu. Więc,
no zlikwidować no, rady programowe tak? Po prostu, zlikwidować.
Nie powinni tam być żadni eksperci, tylko tych rad być nie powinno. Robert Grzechny.
Słuchajcie, proszę Państwa, jest godzina 19:26. Każdemu z Państwa przysługuje ta jedna przysłowiowa minuta na to, żeby zachęcić wyborców do tego, żeby głosowali na Państwa. Zaczniemy może od drugiej strony. Pan Grzegorz Prygan.
Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę, jesteśmy jedynym niezależnym komitetem niezwiązanym z partiami i nie byliśmy nigdy u władzy. Chcielibyśmy przywrócić Wrocław wrocławianom i odpartyjnić Wrocław. Tylko to jest możliwe we Wrocławiu, żeby doszło do prawdziwej zmiany, jeżeli nie będą Wrocławiem rządziły partie polityczne, bo inaczej będziemy mieli to samo. Czy to będzie ekipa obecnego pana prezydenta, czy ekipa PiSu, czy ekipa trzeciej drogi, to ciągle będzie to samo, te same twarze. Proszę zobaczyć, co się dzieje na ulicach Wrocławia, to są ciągle te same twarze, tylko zmieniają komitety partyjne. Nie głosujmy na partii, głosujmy na ludzi niezależnych, którzy chcą zmienić Wrocław tak naprawdę, a nie tylko udają.
Pan Jerzy Michalak.
Szanowni Państwo, jestem kandydatem, który jest gotowy do tego, żeby o Wrocławiu rozmawiać ze wszystkimi siłami politycznymi, wszystkimi tymi osobami, którym na sercu leży dobro Wrocławia. Jestem osobą, która ma doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów infrastrukturalnych, ale także jest osobą, która potrafi prowadzić projekty społeczne. Niech przypomnieniem będzie wrocławski budżet obywatelski, którego byłem inicjatorem. Szanowni Państwo, ja nie chcę być prezydentem sumień Wrocławian. Chcę być prezydentem taki, który będzie dbał o codzienną drogę do pracy i szkoły tychże Wrocławian, ale będzie także prezydentem marzeń i aspiracji naszego Wrocławia, ponieważ uważam, że oprócz tych spraw codziennych, które musimy załatwić, które czekają na kolejnego prezydenta, są także projekty, które musimy rozwiązać, które musimy pokazać po to, żeby nasz Wrocław się rozwijał i po to, aby był taką metropolią, jakiej sobie życzymy. Zatem, Szanowni Państwo, proszę o głos 7 kwietnia tego roku. Bardzo uprzejmie. Dziękuję.
To był pan Jerzy Michalak, a teraz pan Łukasz Kasztelowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na kwestię wiarygodności, bo oczywiście kandydaci mają swoje propozycje. Te propozycje, my tak naprawdę nie różnimy się tak bardzo, jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania dla Wrocławia. Wszyscy mówią o odkorkowaniu Wrocławia, o rozwoju komunikacji publicznej. Natomiast musimy się zastanowić nad jednym. Która ekipa, która formacja polityczna jest wiarygodna, jeżeli coś obiecuje? W mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość jest formacją wiarygodną i my jesteśmy sprawdzeni, że jeżeli my coś obiecujemy, nawet ambitne programy, nawet programy, na które niektórzy mówią, że nie ma pieniędzy, ale jakoś my potrafiliśmy zawsze te pieniądze znaleźć i potrafiliśmy te projekty wcielać w życie. Dziękuję bardzo.
To był pan Łukasz Kasztelowicz, a teraz pan Robert Grzechnik, Konfederacja PJJ i Bezpartyjni.
Szanowni Państwo, od 5 lat pracuję dla wrocławian w Radzie Miejskiej Wrocławia. Jako jedyny radny głosowałem przeciwko podwyżkom dla radnych i prezydenta. Jako jedyny radny głosowałem przeciwko planom mobilności dla Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej. Jako prawdopodobnie jedyny radny głosowałem przeciwko wszystkim podwyżkom podatków, które tutaj następowały. Pomagałem wszystkim mieszkańcom bez względu na ich preferencje polityczne, kiedy tylko tego potrzebowali i się do mnie zgłaszali. Wierzę, że razem możemy zbudować miasto bezpieczne, miasto przejezdne, miasto bez deficytu budżetowego, które nie będzie zadłużało następnych pokoleń, żeby dobrze żyć. Miasto, które wróci na dynamiczną ścieżkę rozwoju, które będzie przykładem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie na to, jak szybko i dynamicznie się rozwijać, jak sprawiać, że mieszkańcom żyje się coraz lepiej, bo to o to w tym wszystkim chodzi. Najważniejsi są wrocławianie, najważniejsze są dzieci. Musimy zadbać o to, żeby ludzie tutaj się sprowadzali, żeby chcieli tutaj zostać, żeby nie musieli stąd wyjeżdżać, jeżeli chcą kupić większy dom czy mieszkanie, kiedy urodzą im się dzieci. Wierzę, że razem uda nam się to zrobić. Zrobiliśmy już bardzo dużo razem. Jesteśmy komitetem z poparciem partyjnym, a nie partyjnym i wrocławianie są po naszej stronie. Łączy nas Wrocław, miasto przyjazne mieszkańców. Zapraszamy do poparcia naszego komitetu. Dziękuję bardzo.
To był pan Robert Grzechnik. Pani Izabela Bodnar.
Ja podczas tych 5 lat swojej prezydentury bardzo chciałabym zawrócić Wrocław z tego ślepego zaułka, gdzie teraz zadryfował poprzez ostatnie 5 lat. Przywrócić go na ten kurs sukcesu, aby znowu był symbolem otwartości, postępu, sukcesu, szybkiego rozwoju, współpracy, zaufania. Chciałabym, żeby nasz Wrocław, który ma prawo mieć aspiracje do stania się liderem miasta zrównoważonego, miasta przyszłości, miasta symbolu współczesnej Europy, który stawia ponad wszystko jakość życia swoich mieszkańców, stawia sobie wysokie cele, wysokie poprzeczki, ściąga tu inwestycje, innowacje, dba o rozwój gospodarczy, ale nie zapomina też o mieszkańcach i o problemach bieżących, z którymi nasi mieszkańcy często się borykają. Takich właśnie jak, nie wiem, te latające szczury, te dziury na drogach, czyli ten taki absolutny podstawa, fundament, który powinien być zapewniony, a który niestety u nas w tej chwili bardzo mocno kuleje. Czyli rozwój Wrocławia dwóch prędkości. Po pierwsze, miasto lider w wielu dziedzinach, bo mamy do tego potencjał. Po drugie, miasto, które zabezpiecza najważniejsze potrzeby swoich mieszkańców, wsłuchując się bardzo mocno w ich głos. Dziękuję.
Powiedziała pani Izabela Bodnar. Szanowni kandydatki i kandydaci, jest małe postscriptum, to jest Sławomir Orwat, który jest w studiu Wrocław, zajmuje się muzyką i jemu czegoś zabrakło, Sławku.
Zabrakło mi tutaj, bo co tydzień prowadzę listę przebojów Radia Wnet i w sobotę i w niedzielę i co tydzień proszę o głosy, więc jestem chyba lepszy od was, jeśli chodzi o ilość proszenia o głosy. Natomiast zabrakło mi kompletnie coś o muzyce, o kulturze. Ja mam przy sobie, nie mam, ale w domu mam bazę około, może około 1000 muzyków niezależnych. Co dla nich proponujecie w ogóle? Państwo.
To ja chcę odpowiedzieć, bo jestem muzykiem. 14 lat grałam na fortepianie, studiowałam tu na Akademii Muzycznej, zanim nie skończyłam ekonomii w końcu i tak kariera moja się potoczyła w bankowości. Nie zdążyliśmy tutaj powiedzieć o wszystkich naszych punktach, ale w moim programie jest bardzo silny punkt o inwestowaniu w kulturę, w rekreację i w edukację. Kultura, która po pierwsze powinna być postawiona wysoko, jeżeli chodzi o centrum i o sprowadzanie tutaj życie artystyczne, tak naprawdę, które powinno być eksportowane i importowane z całej Europy, ale też myślę o takich małych ośrodkach osiedlowych, w których powinniśmy jednoczyć te nasze społeczeństwa, te nasze małe sąsiedzkie społeczności właśnie wokół kultury, właśnie wokół tego typu wspaniałych zajęć po wolnym czasie.
Proszę.
Grzegorz Prigan, ja chciałbym wytłumaczyć naszą koncepcję też mieszkańców. My chcielibyśmy w wszystkich ośrodkach miejskich, kultury i sportu, bo to się łączy, obniżyć maksymalnie ceny, żeby każdego wrocławianina było wielokrotnie stać na to, żeby pójść z dzieckiem na jakąś imprezę sportową czy też na zajęcia, bo ceny biletów na kulturę i sport we Wrocławiu są zbyt wysokie, a przede wszystkim dyskryminuje się rodziny wielodzietne. De facto we Wrocławiu ktoś, kto ma rodzinę wielodzietną, nie może skorzystać z basenu. bo ceny w aquaparku są zbyt wysokie.
To jest prawda, to nie jest odpowiedź na pytanie o kulturę. Teraz pan Łukasz Kaśtelowicz.
Szanowni Państwo, ja mam 10 postulatów. One są na moich stronach internetowych. Jeden z tych postulatów jest rozwiązanie proste, bo my zawsze słyniemy z prostych rozwiązań, a więc postulujemy, aby dzieci i młodzież do 18 roku życia i seniorzy byli zwolnieni z opłat za korzystanie z miejskich instytucji kultury, muzeów, teatrów, basenów, wszystkich tych tak zwanych komercyjnych usług publicznych. Koniec, kropka. Prosty postulat i my go zrealizujemy.
Pan Robert Grzechnik.
Szanowni Państwo, jesteśmy w XXI wieku. Ja chciałbym, żebyśmy robili więcej streamingów, żeby więcej wydarzeń kulturalnych było dostępnych w internecie, żeby osoby, które nie mogą w nich uczestniczyć z uwagi na to, że albo brakuje im pieniędzy, albo nie mają tego czasu, żeby miały do niego dostęp jako wrocławianie. Moglibyśmy to zrobić. Takie rzeczy zaczęły się w trakcie pandemii i chciałbym rozszerzać tą ofertę tak, żeby ktoś, kto mieszka tutaj, miał dostęp do większości wydarzeń kulturalnych, także online, bo tego mi brakuje we Wrocławiu. Dziękuję.
I ostatni głos w naszej debacie.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Jerzy Michalak. Kultura jest potrzebą wyższą. Wszędzie tam, gdzie miasta są zamożne i bogate, kultura także jest bogata, kultura także się rozwija. Jeżeli wprowadzimy ten zaproponowany przeze mnie program, ale także program przez zaproponowanych tutaj przez innych kandydatów, miasto będzie się rozwijać, a za tym rozwijać się będzie wrocławska kultura. I na koniec kulturalnie, bardzo kulturalnie chciałbym wszystkim moim kontrkandydatom za tę dyskusję, panom redaktorom podziękować. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. To była debata prezydencka na antenie Radia Wnet, w której udział wzięli kandydaci w wyborach, wybory już 7 kwietnia. Pani Izabela Bodnar, dziękujemy. Pan Robert Grzechnik. Łukasz Kaśtelowicz. Jerzy Michalak. Grzegorz Prigan nie był obecny z nami, szósty kandydat, pan Jacek Sutryk, sprawujący urząd prezydent. Debata była współmoderowana i prowadzona przez nowy wrocławski portal wrocławskie.info.
A przedstawicielem jest założyciel Janusz Rzeczkowski. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Tak jak Kseni Parmańczuk, naszej ekipie, ekipie Radia Wnet też proszę podziękować. Ksenia Parmańczuk, Daniel Chybowski i Konrad Tomaszewski. Podziękować najlepiej i najłatwiej wchodząc na stronę patronite.pl/radiownet. Można zostać marynarzem, można zostać kapitanem, można zostać bosmanem, można zostać admirałem. Zachęcam Państwa do tego, bo żeby tworzyć media, to trzeba mieć to coś. Trzeba mieć energię, trzeba mieć wsparcie, trzeba mieć pieniądze. Kolejna debata, gdzie będzie kolejna debata? W Lublinie. I od razu Państwa informuję, Magdalena Uchaniuk w Lublinie o godzinie 18:00 spotka się z kandydatami w wyborach prezydenckich. Bardzo serdecznie kandydatom wrocławskim i kandydatkom dziękuję za udział w debacie i Państwu również. I dziękuję też jeszcze jedno podziękowanie dla Dworu Polskiego, dla pani Pauliny, dla pana Józefa. To jest tak, że od nich otrzymujemy zawsze wsparcie, kiedy jesteśmy we Wrocławiu. Wszystkiego dobrego.
Debata prezydencka. Debata prezydencka. Patronite.com